Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj do 22 będziemy rozmawiać o pewnej kampanii, której autorzy podają, że rocznie w Polsce 1,5 miliona osób trafia do szpitali psychiatrycznych, że, cytuję, znaczna część pracy psychiatrów zostaje zniweczona przez negatywną postawę społeczeństwa wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Co to znaczy? Pytam i patrzę na moich gości. Co to znaczy, że znaczna część tej pracy psychiatrów jest niweczona, czyli może nawet niszczona przez taką, a nie inną postawę społeczną?
Dobry wieczór Państwu. Barbara Krzywda.
Ja zaraz Państwa przedstawię wszystkich, ale proszę powiedzieć, co to znaczy?
Co to znaczy, że znaczna część pracy zostaje zniweczona?
Tak.
To znaczy dokładnie to, co pan powiedział. To znaczy, że...
A w jaki sposób my, czyli tak powiedzmy społeczeństwo, niszczymy te prace psychiatrów?
Bo łączy się to z pewną postawą, którą społeczeństwo prezentuje wobec takich osób. Mówimy tutaj o osobach z zaburzeniami psychicznymi, mówimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, mówimy o osobach niesamodzielnych, starszych, z różnymi innymi rodzajami niepełnosprawności. I mówiąc o tych osobach, musimy pamiętać, że są to osoby, które... trochę inaczej się zachowują, czasami trochę inaczej wyglądają, są po prostu inne. Inne niż cała reszta społeczeństwa. I często z uwagi na swoje problemy potrzebują różnego wsparcia, różnej opieki medycznej.
I to znaczy, że psychiatra wykonuje w dobrej wierze swoją ciężką, mozolną robotę.
Dokładnie tak.
A ja jako przedstawiciel tego nieuświadomionego społeczeństwa i być może właśnie tak, a nie inaczej postępującego, te jego pracę niszczę, tak?
Myślę, że w dużej mierze tak.
Mhm. Dobrze, patrzę teraz jeszcze na panią psycholog. Jak to działa, pani psycholog, że tak niszczymy tę robotę psychiatrów? To znaczy, jesteśmy w stanie naprawdę ją zniszczyć?
Ja bym się odwołała do jednej rzeczy, że te stereotypy, które funkcjonują w społeczeństwie, one są tak narosłe kulturowo i tak wieloletnie, że ja mam wrażenie, że my czasami czujemy się... Trudno nam je nawet rozpoznać, tak? Bo jeżeli spojrzymy na stereotyp osoby chorej psychicznie i pomyślimy, że składa się on z takich przekonań jak to, że ktoś jest agresywny, nieprzewidywalny, że choroba psychiczna jest niewyleczalna, że właściwie jest do końca życia, że jest jakimś takim losem przypisanym do końca życia, że te osoby są niezdolne do pełnienia ról społecznych, ale też, że jeżeli spojrzymy na te właśnie poziomy i zwrócimy uwagę też na fakt, że chorobom psychicznym odmiennie do chorób somatycznych bardzo często tym chorym psychicznie przypisuje się odpowiedzialność za swój stan i to, co zgłaszają chorzy, również to, że bardzo często zarzuca im się brak mobilizacji, lenistwo, jak to mocno wpływa też na nasz odbiór i na emocje wobec tych osób. Bo jeżeli patrzymy na jakiś niezawiniony przypadek, tak, losowy, czyli choroby somatyczne, częściej będą one wzbudzać, i to jest zgodne z teoriami psychologicznymi, wzbudzać litość, chęć do pomocy, natomiast jeżeli obarczymy kogoś winą, tak, i dodatkowo w tym stereotypie jeszcze przypiszemy mu odpowiedzialność, tak, za swój stan, to zupełnie inne uczucia pojawią się. Pojawi się uczucie agresji, gniewu, które znajduje potem odniesienie w tej warstwie słownej, tak? Chciałabym zwrócić uwagę na to, że jak bardzo ten mechanizm działa, tak? Jak bardzo te stereotypy, one się nakręcają i na jakie są składniki tego wszystkiego. Jak bardzo mocno to wpływa na nasz sposób myślenia, że my nawet, jeżeli nie słyszymy tych wypowiadanych słów, to bardzo często w tym sposobie myślenia o tych osobach to jest. To jest też w sposobie odnoszenia się do tych osób. To jest też w takim sposobie traktowania tych osób, bardzo często zwracania się w sposób dziecinny, infantylizowania, tak, wypowiedzi. Także myślę, że tych warstw, w których stereotyp się przejawia, jest bardzo dużo.
Czyli z góry, z wyższością traktujemy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Proszę Państwa, pani Barbara Krzywda, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, filia w Owińskach, To nasz jeden z gości w tej audycji. Dobry wieczór pani, tak oficjalnie
teraz
powiem.
Dobry wieczór
pani, psycholog Katarzyna Przerwa-Zydorowicz, konsultant w ramach tej kampanii, o której będziemy teraz rozmawiać.
Witam serdecznie, miło mi.
Dobry wieczór. No i jest dwóch panów, którzy się jeszcze nie odezwali. Pan Andrzej Nowak, dyrektor zarządzający Good Agency, agencji odpowiedzialnej za kreację oraz realizację kampanii, o której też zaraz właśnie, o której będziemy tutaj rozmawiać. No i wreszcie pan, dobry wieczór panu.
Witam serdecznie.
I pan dr Marek Chojnacki, dydaktyk, konsultant tej kampanii również, odpowiedzialny za, powiedzmy, e-nauczanie, czyli to e-nauczanie w internecie, e-learning. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Już to, proszę państwa, pokazuje, że ta kampania to jest właściwie taki zmasowany, przepraszam za słowo, atak na nasze społeczeństwo, bo generalnie chodzi o to, żebyśmy zmienili nie tylko mówienie, ale też myślenie o osobach niepełnosprawnych. I teraz zapytam państwa tak, czy naprawdę jest tak źle, że trzeba taką kampanię rozpoczynać i prowadzić? Ja tak sobie pomyślałem, sięgnąłem pamięcią w moje takie ostatnie różne sytuacje, kontakty, rozmowy i nie przypomniałem sobie sytuacji, żeby ktoś nazwał, nie wiem, debilem, idiotą, głupkiem osobę niepełnosprawną, żeby użył innych jeszcze słów, których pewno arsenał każdy z nas gdzieś tam potrafi sobie odtworzyć. I pomyślałem sobie, że może ta kampania jest na wyrost, może autorzy jej przesadzają z tym, myśląc, że my tak jako społeczeństwo postrzegamy osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Ja myślę, że powiedział pan o tym, że poprzez tą zmianę słów czy zmianę sposobu rozmawiania o tym chcemy zmienić myślenie. A ja sądzę i to sobie wpisaliśmy w cel tej kampanii. Chcieliśmy pójść dalej, chcieliśmy zmienić postawy. Chcieliśmy zmienić postawy z postaw odrzucenia, z postaw stygmatyzujących na postawy akceptacji, na postawy tolerancji tych osób. Natomiast pan nie przypomina sobie żadnych przykładów. Ja pracuję w takim miejscu, którym myślę, że mogłabym tutaj bardzo dużo przykładów takich zachowań społeczeństwa wobec osób chorych, wobec moich pacjentów.
Osób? W obecności tych osób?
Tak, w obecności tych osób. W tej chwili, jeśli ci pacjenci są u nas, również kontaktujemy się ze środowiskiem, wychodzimy na zewnątrz, natomiast zwykle dzieje się to w obecności personelu i w tej chwili stanowimy dla nich jakąś tam ochronę. Nikt w naszej obecności nie odważy się. I rzeczywiście nie byłam świadkiem tego, ani mój personel, żeby ktoś w taki sposób ich nazwał.
Ale pani Barbaro, te sytuacje, o których pani mówi, to kto tak mówi? Kto tak się zachowuje? Rodziny tych osób? Czy...
Rodziny, czasami koledzy, nazwijmy to w cudzysłowie, w miejscu pracy.
Sąsiedzi,
dokładnie, znajomi. Ja, żeby zilustrować może ten przykład, powiem o takim jednym, o takiej jednej sytuacji, o której wiem od pacjenta, który przebywał u nas, który wspominał i opowiadał o swoich przeżyciach właśnie z miejsca pracy. Zanim trafił do nas, był pracownikiem budowlanym gdzieś wśród różnych innych pracowników tego typu, ponieważ jest osobą, która jest z niepełnosprawnością intelektualną również. Może na pierwszy rzut oka zupełnie jego wygląd zewnętrzny niczego nie sugeruje, natomiast ma taki sposób zachowania, który na pewno już przy głębszym poznaniu pokazuje, że jest osobą trochę inną. I bardzo często to jego taki specyficzny sposób zachowania był przez kolegów wyśmiewany i zwykle zaczynało się to od słów. Od słów tego typu, jak pan powiedział, ty głupku, debilu, nie chciałabym używać jeszcze, bo były i dosadniejsze. Natomiast kończyło się to wszystko na naprawdę sytuacjach takiego wyszydzania, takiego poniżania, że nam trudno było w to uwierzyć.
Czyli wyszło to już poza sferę słów, tak?
Dokładnie tak, bo myślę, że tutaj jeszcze nieraz
się
pojawi,
się
że dokładnie tak, że my jakby akcentujemy słowa, ale słowa są tylko początkiem. Mhm. Początkiem tego, co się dzieje dalej.
Bo jeszcze jest problem interpretacji słów.
Pan Marek Chojnacki.
Zdarza nam się często w żartach na przykład używać słów, które przed chwilą powiedziała pani Barbara, poza kontekstem kogokolwiek dotykania. Natomiast jeśli mówimy te słowa z mimiką odpowiednią, która świadczy o tym, że nasze nastawienie jest negatywne, to oczywiście, że dociera jako komunikat do osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzonych psychicznie. Czyli za słowami idzie mimika twarzy, która może być silniejszym bodźcem do przekazania informacji: nie chcę z tobą rozmawiać, nie nawiązuje kontaktu, boję się ciebie. Mhm.
Czy może tak myślimy, zachowując się tak, że ta osoba nie zrozumie tego? Ta, o której i do której tak się zwracamy, o której tak mówimy? Oczywiście to nie tłumaczy niczego, ale...
Też jest taka możliwość, że sposób reagowania wynika z braku zawierzenia, że osoba, do której mówimy, zrozumie sens tego, co do niej kierujemy. To jest oczywiście...
To znaczy, ja się chyba pozwolę nie zgodzić, dlatego że nawet moi pacjenci, o których my mówimy, że są mniej sprawni i są tacy, że nie do końca rozumieją całą rzeczywistość, która ich otacza, ale widziałam już niejednokrotnie reakcje na tego rodzaju słowa, które oni gdzieś między sobą używają również czasami w żartach. Także ja sądzę, że jednak... Może nie do końca, ale w dużym stopniu sens tych słów dokładnie rozumiem.
Nie leży w tym, że oni myślą, że te osoby tego, adresaci tych słów tego nie zrozumieją, tylko w tym, że ludzie, że ci ludzie nie mają empatii, nie mają jak gdyby rozbudowanej empatii, która pozwoli im wczuć się w rolę tej osoby pokrzywdzonej i poczuć, jak te słowa mogą naprawdę głęboko ranić. Kasia już mówiła wcześniej, jakie efekty mogą, jakie są efekty używania tych naszych chorych słów. I one są bardzo bolesne dla adresatów i o tym nie można pamiętać, no o tym nie można zapomnieć. Musimy pamiętać o tym, żeby wczuć się w ich rolę i jednak pamiętać, że te słowa naprawdę sprawiają, jak pani Barbara powiedziała, opisując przypadek swojego pacjenta, powodują wiele złego, ale też w drugiej stronie eskalują tą całą sytuację.
Ja dodałabym jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o badania, tak? Bo mówimy o pojedynczym... Pani mówiła o jednym pojedynczym przypadku. Natomiast wiadomo, że badania są prowadzone nad stygmatyzacją społeczną osób chorych psychicznie. Dość dużo badań jest prowadzonych odnośnie osób z diagnozą schizofrenii. I ja bym oddała głos zwłaszcza osobom właśnie chorym, gdzie one wypowiadały się w badaniach. Były takie badania, gdzie przebadano osoby z diagnozą schizofrenii i co ciekawe, 97% osób doświadczyło przynajmniej jednej sytuacji, w której poczuli się stygmatyzowani w związku ze swoim schorzeniem psychicznym. I co jest ważne, 86% zgłaszało też, że ukrywało przed ludźmi swoją chorobę, dlatego że koszty ujawnienia tej choroby były tak społecznie dla nich duże. I też zwrócono uwagę w tych badaniach, że aż 40% osób, które wypowiedziały się w tej sprawie, uważało, że ujawnienie tej choroby spowodowało, że ludzie zaczęli się od nich odsuwać.
Ja przypomnę naszym słuchaczom, że w każdej chwili mogą się Państwo włączyć do naszej rozmowy, dzwoniąc pod numer 618-654-654. Może Państwo mają swoje doświadczenia, może Państwo byli świadkami takich sytuacji, o których tutaj rozmawiamy, a może po prostu swoje przemyślenia. Zachęcamy do dzielenia się nimi z nami. Ja przypomnę, że w studio gościmy najogólniej mówiąc ludzi związanych z kampanią, która apeluje: przestaw się na zdrowe myślenie, zerwij chorymi słowami. Te chore słowa są jakby na czoło wysunięte w tejże kampanii, dlatego że, jak już powiedziała pani Barbara, od tych słów się często zaczyna. Tak jak mówimy, to najczęściej tak myślimy. I ja mam pytanie do pani psycholog. Jak można psychologicznie właśnie wytłumaczyć to, że my tak mówimy? Mhm. Od tej strony właśnie,
Dlaczego tak mówimy?
Dlaczego tak mówimy? Dlaczego tak się zachowujemy wobec niepełnosprawnych, wobec chorych intelektualnie?
Tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że jest w tym jakiś rodzaj zamanifestowania przewagi nad drugim człowiekiem. Jakiś rodzaj przewagi, którą uzyskujemy dzieląc społeczeństwo na my i oni, tak? My jako strażnicy normalności i oni obdarzeni wszystkimi tymi atrybutami, tymi etykietami, tak? Wydaje mi się, że to wszystko dzieje się z lęku i okazanie lęku byłoby jakąś słabością, więc co robimy? Okazujemy poprzez te agresywne słowa właśnie taką swoją nieakceptującą postawę. Wydaje mi się, że dużo w tym jest jednak lęku.
Czyli raz lęk, mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana.
No, może zacznę od tego, że chyba bym się przychylił do zdania pana redaktora, że ta kampania jest mimo wszystko na wyrost. W Poznaniu powstała dobra kawiarnia, która zatrudnia właśnie osoby niepełnosprawne, wszystkim intelektualnie. Byłem na otwarciu tej kawiarni, zresztą uważam to w ogóle za cudowny pomysł. I widziałem reakcję ludzi, którzy tam przychodzili i no trudno byłoby nazwać, albo chociaż znaleźć tam jakieś negatywne odczucia. Natomiast złe słowa ranią, bolą i będą bolały każdego, nie tylko osobę niepełnosprawną, ale również pełnosprawną, co zresztą pokazują te przykłady, że ludzie pełnosprawni załamują się, szczególnie młodzi ludzie odbierają sobie życie, więc złe słowa ranią każdego. Z tą chorobą psychiczną to tu by się zgadzał. Faktycznie tutaj chyba jest pewne pole do popisu, ponieważ przyznanie się do jakiejkolwiek choroby psychicznej powoduje, i to ja może już teraz nie, bo akurat zawód, który wykonuję, nie daje tej możliwości, ale dawniej widziałem, że faktycznie to powoduje, że ludzie się odsuwają. I tutaj na pewno byłbym za. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Ja bym chciała nawiązać do tego, co pan powiedział, że te słowa bolą również ludzi, nie chciałabym użyć takiego stwierdzenia, ale no nas wszystkich tak na dobrą sprawę, nie chciałabym dzielić, tak, bardziej wspólnotowo chciałabym to traktować. Dlatego wydaje mi się, że ta nasza kampania skierowana jest również, jeżeli odnosimy się tej warstwy językowej, to również kierujemy taki komunikat. Chcielibyśmy, żeby ludzie brali odpowiedzialność za słowa. Co znaczy branie odpowiedzialności za swoje słowa? Wydaje mi się, że to jest użycie słów adekwatne do sytuacji osoby, ale też wczucie się, to co powiedział tutaj kolega, wczucie się w drugiego człowieka i zrozumienie, jak słowa działają na drugiego człowieka, tak? Dlatego wydaje mi się, że jest ta warstwa konkretna naszej kampanii, ale też ta warstwa ogólna, tak? Którą ktoś na początku, nie wiedząc, do kogo jest kampania adresowana, też mógł odczytywać w różny sposób.
Panie tu obecne zgodnie mówią, że te słowa bolą, że ludzie czują, że one bolą, nawet jak nam się wydaje, że ktoś tego nie czuje. Pan Andrzej Nowak.
W kontekście wypowiedzi naszego słuchacza chciałbym powiedzieć, że pozwolę się jednak nie zgodzić z jego światopoglądem. Bardzo mi się podoba to, co powiedział i to, że obraca się wśród takich ludzi, którzy takich uprzedzeń nie mają. Niemniej jednak, przeglądając ostatnio prasę, na przykład Gazetę Wyborczą z 22 września, mam artykuł osoby, która pracuje jako praktykant w Gazecie Wyborczej i miała właśnie przygodę taką, że musiała skorzystać z opieki lekarskiej, ponieważ jej spuchła noga. No i co czytamy? Na przykład wiemy już, co panu jest. Pojechał do szpitala tutaj w Poznaniu. No i zaczyna się jego przygoda. Osoba, która jest autorem tego artykułu, jeździ na wózku. Jest osobą niewidomą. No i przyjeżdża do tego szpitala na szczęście z pomocą swojej przyjaciółki. No i widzimy taką sytuację. Wiemy już, co panu jest, mówi do niego lekarz, ale nadal nie wiemy stuprocentowo. Zapisuje mi antybiotyk. Potem otwiera drzwi i prosi koleżankę, a mnie wyprasza na korytarz. Koleżance wyjaśnia, jak mam brać antybiotyk, co robić, czego unikać i kiedy przyjść na kontrolę. Jakby nie mógł mi powiedzieć tego osobiście. A może myślał, że niewidomi potrzebują tłumacza i że nie da się z nim dogadać? Skoro nie widzę, to i nie słyszę. I takich sytuacji jest naprawdę bardzo wiele.
I nie dotyczy to tylko niewidomych.
Oczywiście.
Bo dotyczy to osób starszych.
Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz a propos kampanii, że budując też tą kampanię i zwracaliśmy się do znanych osób, które są opinioliderami, I przedstawialiśmy ten problem. I każdy z nich powiedział, tak, ja ten problem widzę w moim otoczeniu, ja ten problem widzę w przestrzeni publicznej, widzę w życiu. I chociażby sam fakt, jak bardzo wiele osób wspiera naszą kampanię. To mogę kilka nazwisk przeczytać, jak Robert Korzeniowski, Anna Dymna, Krystyna Czubówna, Zespół Demono, Kasia Bojakiewicz, Ray Wilson, Ilona Felicjańska, Małgorzata Ostrowska, Michał Kowalonek i wielu innych. Każdy z nich podkreśla, że spotykał się z takimi sytuacjami, był świadkiem takich sytuacji i bardzo chętnie wesprze taką akcję, ponieważ naprawdę widzi jej sens.
Mhm. Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana.
Ja bardzo chciałbym zdrowić gości Radio Merkury.
Słuchamy pana.
Ja tutaj bym chciał tutaj powiedzieć to, że jestem bardzo za tym właśnie, żeby była ta kampania właśnie, bo w ten sposób społeczeństwo powinno być bardziej uświadomione i bardziej tak powinno się też edukować po prostu w sprawach właśnie to dotyczących właśnie osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i również osób ze schorzeniami psychicznymi.
Pan się spotyka z sytuacjami takimi właśnie,
tak,
o których...
Ja też się leczę psychiatrycznie na depresję, proszę pana, i też mam stopień niepełnosprawności intelektualnej i dlatego ja też odczuwam, że jeszcze dużo ludzi muszą się uczyć.
Pan słyszy pod swoim adresem właśnie takie słowa nieprzyjazne?
To znaczy, są różne określenia, na przykład, no, traktowanie jako piąty u wozu, albo że człowiek jest tak na poboczu, odsuwany po prostu, w każdym bądź razie. Ale muszę powiedzieć jednak to, że po prostu będę teraz na pobycie dziennym, bo nie wiem, czy w Poznaniu też jest oddział dzienny psychiatryczny.
Tak, tak jest. Tak,
no, to tam właśnie mam okazję tam się poznać z ludźmi, którzy na przykład jeden z drugim się rozumieją wzajemnie po prostu. I tam niejednokrotnie słuchałem właśnie kolegów, koleżanki, że rodziny no, negatywnie są ustosunkowani do osób ze schorzeniami, na przykład głównie depresji. A teraz jest okres taki no, najbardziej zmożona sytuacja, jak ja odczuwam najbardziej. I kto wie, czy nie będę musiał znowuż ponowić leczenia, bo nie mam do końca jeszcze takiej poprawności sytuacji ze sobą. Ale jedno Bogu tylko dziękuję, że sobie jakoś próbuję radzić, bo ja już rodziców nie mam, sam mieszkam, no jedynie mam tylko jeszcze swojego pieska, który mnie tak trochę pociesza. No i co? Ale chciałbym jeszcze tak na koniec, żebyś tak się nie rozwodził, bo ja właśnie mówię, że powinno się społeczeństwo jeszcze bardziej troszkę douczać. Oczywiście nie chcę tutaj urazić nikogo, ale powinni, bo dlatego, że ja tylko tak jeszcze zaapeluję, albo inaczej to powiem, motto na przykład dwóch takich dni, które są bardzo szczególne, takie dni na przykład dla przypomnienia społeczeństwu, na przykład 5 maja chociażby. To jest Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnych. Na przykład co osoby mogą dużo coś pokazać, wystawy, warsztaty, imprezy, występy nawet, co oni potrafią dużo z siebie dać. I są tacy sami jak wszyscy inni. Tak samo teraz jest miesiąc październik, też 10, jeśli dobrze pamiętam, to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który też ma kłaść nacisk na to, żeby ludzie sobie no, mieli na uwadze to, że nie można w ten sposób tak traktować to czy tamto, tylko trzeba po prostu mieć na uwadze to, że to są tacy sami ludzie jak i my wszyscy. Na równi.
Bardzo panu dziękujemy za te uwagi i przypomnienie tych ważnych dni w roku.
Ja tak zupełnie na marginesie
Pani Barbara
jeszcze
Krzywda.
Słuchaczowi chcę do tych dni, które tak skrupulatnie wymieniał, wymienić dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Walki z Depresją. W związku z czym tak się ładnie wpisuje w to, co mówił.
Zadajmy sobie też pytanie, dlaczego te dni, dlaczego te schorzenia są tak celebrowane, może tak ważne, że mają specjalny dzień w roku. Tu i też w odniesieniu do pierwszego telefonu naszego słuchacza chciałbym powiedzieć, że rocznie 1,5 miliona osób zmaga się z problemami psychicznymi. To jest tyle, ile jak gdybyśmy podwoili mieszkańców Poznania, to rocznie tyle osób, czyli wszyscy poznaniacy, dwa jak gdyby takie miasta jak Poznań zmagają się z takimi problemami. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża ilość osób i ten problem naprawdę jest niebagatelny. I my musimy nauczyć się z tymi osobami postępować. To jest bardzo, bardzo istotne.
A poza tym, ile w tym telefonie było właśnie tego, tego apelowania o tą wspólnotowość.
Mhm.
Tak, my chcemy być częścią, nie chcemy być dzieleni, tak, na to, co powiedzieliśmy wcześniej, my i oni. Mhm.
A ja wyłapałem, że pan, chociaż, jak sam powiedział, bywa ofiarą takich zachowań, robił wszystko, żeby nikogo nie urazić, opowiadając o tym, wyczuło się to w głosie naszego słuchacza. Proszę państwa, więc ruszyła kampania, która apeluje o zrywanie z tymi chorymi słowami, ale za tymi słowami kryją się też te chore zachowania nasze. I w studio gościmy animatorów tejże kampanii, ludzi, którzy jej pomagają, współtworzą ją. I za chwilę będziemy mówić o tym, jak ta kampania będzie przebiegać, gdzie ona będzie zauważalna. Ale jeszcze przedtem odbiorę jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam panie redaktorze, witam gości.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Pozdrawiam państwa. Po pierwsze uważam, że świetnie, że ta kampania rusza, a po drugie chciałam dać takie jakieś świadectwo. 17 lat pracy w szkole, w placówce integracyjnej, gdzie były dzieci z niepełnosprawnością właśnie psychiczną też, z orzeczeniami o pełnej niepełnosprawności czy o zaburzeniach intelektualnych. Tu na Toczanowskiego w Poznaniu niestety szkoła została, że tak powiem, wygaszona. A na początku, jak wchodziły klasy integracyjne, bo były równolegle normalne klasy tak zwane, przepraszam za słowo, i integracyjne placówki, to rodzice nie bardzo się godzili na te klasy integracyjne. A później widzieli, że to działa, że to działa. Dzieci były bardzo otwarte, pomagały sobie i uważam, że to nie dzieci trzeba wychowywać, tylko rodziców. Wspaniale współgrały te dzieci i dzisiaj ja obserwuję tych moich uczniów, I widzę, że oni są wspaniałymi, cudownymi ludźmi, że oni są otwarci na potrzeby innych i szkoda, że takich placówek niestety nie ma więcej w Poznaniu, bo one są koniecznie potrzebne. Te dzieci potrzebują wsparcia, jako dorośli ludzie sobie świetnie radzą. Później kończyli gimnazjum, później kończyli szkoły zawodowe. Wiem, że ktoś tam dalej jeszcze się wspiął, bo mam z nimi kontakt przez Facebooka i uważam, że dorośli ludzie robią ogromny błąd, bo każde dziecko jest otwarte, jeżeli jest odpowiednio pokierowane i brawa dla tych, którzy z tą kampanią ruszają. Popieram was całym sercem. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru.
Dziękuję bardzo. Państwo się uśmiechają wszyscy, także miód na państwa serce się teraz rozlał.
Chciałbym bardzo podziękować tej pani za telefon, ponieważ tak naprawdę po pierwsze chciałem jeszcze cofnąć się do tego, co pan redaktor powiedział. Ta kampania rusza jutro, czyli słuchacze Radia Merkuro, dzięki pana uprzejmości, jako pierwsi mogą jak gdyby zapoznać się ze szczegółami tej kampanii i od jutra też jako pierwsi pewnie wejść na naszą stronę zdrowemyślenie.org. Pani, która wcześniej, która przed chwilą zadzwoniła, powiedziała, że ma kontakt ze swoimi uczniami na Facebooku. Ja też zachęcam wszystkie osoby do tego, aby weszli na nasz profil Zdrowe Myślenie, ponieważ tam będą mogli po pierwsze zobaczyć, jakie znane osoby się przyłączą do naszej akcji, a po drugie zapoznać się z informacjami na temat, czym jest zdrowe myślenie, dlaczego chore słowa są złe i dlaczego trzeba z nimi walczyć.
To może a propos owych znanych osób, to może sięgnijmy po osoby chociażby bardzo znane w Poznaniu. Proszę państwa, w internecie państwo znajdą kilka takich filmików. Ja sobie pozwoliłem tutaj, nie pytałem o pozwolenie naszych gości, ale mam nadzieję, że mi wybaczą. Z tych filmów zrobiłem taki mały miszmasz i posłuchajmy chwileczkę, kto chociażby w Poznaniu popiera tę kampanię.
Cześć, jestem Michał Grudziński. Ja też zrywam z chorymi słowami. Przyłącz się do nas. O.
Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Ostrowska i ja także zrywam z chorymi słowami. Polub naszą akcję.
Cześć, jestem Michał Kowalonek. Zrywam, kompletnie zrywam z chorymi słowami. Mam taką propozycję. Polub profil Zdrowe Myślenie na Facebooku.
Cześć. Nazywam się Agnieszka Różańska i ja też zrywam z chorymi słowami. Przyłącz się do mnie, polub naszą akcję Zdrowe Myślenie na Facebooku.
Zerwij z chorymi słowami. Przyłącz się do akcji.
Ta ostatnia sekwencja to już pochodzi ze świetnego filmu, muszę powiedzieć, spotu, z tramwajem w roli głównej. Tramwaj, który z impetem wjeżdża w białą ścianę z chorymi słowami właśnie i burzy ją w puch, rozwala. Taki solidny 26-sekundowy spot. Kojarzy mi się troszkę ze słynną ścianą Pink Floyd. No po prostu rewelacja. Zatem jest ważna rzecz, że znane osoby przyłączają się do kampanii, one są waszymi ambasadorami, waszymi twarzami, tak? Proszę państwa?
No tak, to są osoby, które tak naprawdę odpowiadają na nasz apel, na naszą prośbę. Tu właściwie nie mamy...
A to jeszcze nie wszyscy, bo tutaj...
Tak, oczywiście, oni się będą pojawiać cały czas i właściwie podczas trwania tej kampanii również w następnych miesiącach. Jest ich bardzo wielu, także nie byliśmy w stanie wszystkich umieścić w tej krótkiej rozbiegówce kilkudniowej, ale naprawdę osoby, które wejdą na ten profil, polubią go, będą mogli obserwować, co się będzie działo jak gdyby na co dzień i jak gdyby sukcesywnie będziemy dodawać informacje i o kampanii, i o osobach, które nas wspierają.
Nasza słuchaczka mówiła, że należy edukować przede wszystkim dorosłych albo w pierwszej kolejności dorosłych, ale tak naprawdę wasza kampania do kogo ma trafić? Proszę państwa.
Nasza kampania ma trafić do wszystkich. Do wszystkich osób, które... do mieszkańców Polski generalnie. Do
to
osób,
problem dla nas wszystkich.
Tak, bo problem jest... Bo problem mamy my wszyscy sami z sobą. Może nie wszyscy, bo jak słychać z telefonu słuchacza, on akurat spotyka ludzi, którzy przynajmniej w płaszczyźnie deklaratywnie tego problemu nie mają. Niemniej jednak my byśmy chcieli i na naszej stronie też państwo będą mogli zobaczyć informację, że ten problem nie jest tak oczywisty, ponieważ będą państwo mogli przeczytać państwu artykuł naszej psycholog Kasi, która porównuje człowieka, naszą psychikę do góry lodowej. I ta góra lodowa w 1/10 jest ponad powierzchnią wody i to jest to, co widzimy. Natomiast reszta jest pod powierzchnią wody i to jest to, co jest nieujawnione, nieuświadomione. I często też jest tak, że my często nie jesteśmy świadomi tych uprzedzeń, które nosimy, którym jesteśmy obciążeni. I też bardzo często, to też chciałbym podkreślić, te nasze chore słowa, o których mówimy, nie zawsze są werbalizowane, czyli one często są jak gdyby na takiej płaszczyźnie myślowej. Też chcemy bardzo to podkreślać i bardzo z tym walczyć, żebyście, drodzy słuchacze i drodzy adresaci naszej kampanii, starali się walczyć z tymi myślami, które przychodzą, kiedy widzimy właśnie osobę niepełnosprawną intelektualnie, osobę starszą, osobę niesamodzielną.
Mhm. Możemy właściwie zacząć od każdego momentu, od każdego dnia. Ulica jest wymianą spojrzeń. To jest przestrzeń, w której patrzymy na innych ludzi, którzy nas mijają. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo często te migotliwe spojrzenia charakteryzują oceny nasze. Kogoś lubimy, ktoś nam się podoba. Niestety tak jest, że osoby niepełnosprawne intelektualnie, których wygląd budzi niezdrowe zainteresowanie, są obiektami, przy których się, nazywam to specjalnie tak, obiektami, przy których się zatrzymują czasami spojrzenia ludzi zbyt długo, wyrażają one jakieś współczucie, które nikomu nie jest potrzebne, opiekunowie się tych osób zaczynają krępować po prostu i tak dalej. Więc możemy zacząć po prostu od zwyczajnego unormowania swoich spojrzeń na ulicy, a potem przejść do słów, które ewentualnie wypowiadamy w jakichś miejscach, w których padają słowa, bo na ulicy nie padają słowa, padają często w urzędach.
Wystarczy się zastanowić, jakbyśmy się czuli w tej sytuacji, gdybyśmy byli na miejscu tego opiekuna i tej osoby.
Zapewniam państwa wszystkich, że każdy z nas może zapanować nad kierunkiem spojrzeń. Również nad słowami, które wypowiada, nad kierunkiem spojrzeń w pierwszej kolejności. Czyli można się nauczyć nie przyglądać komuś, kto na przykład sobie tego nie życzy. To jest do zrobienia w każdej chwili. I warto.
Pani Barbaro, czy pani spotyka takie sytuacje właśnie u pacjentów, u osób niepełnosprawnych, że one czują, że ten wzrok się na nich zatrzymuje, że ludzie patrzą po prostu dłużej niż by to wypadało po prostu?
Ja myślę, że pan tutaj już powiedział, że często osoby z niepełnosprawnością, a takimi są moi pacjenci w dużej mierze, już swoim wyglądem są trochę inni i stąd też budzą jakieś zaciekawienie i zainteresowanie. Moja pani psychiatra często to określa, że oni nie są tacy ładni, jak byśmy oczekiwali od innych ludzi, których mijamy na ulicy. Stąd też myślę, że takie przyglądanie się, zresztą jak jesteśmy gdzieś z nimi, to dokładnie widać, że ludzie się nam przyglądają. To już nie jest pojedynczy człowiek, tylko jesteśmy grupą inną, bo to widać.
A to powoduje, że oni na przykład niechętnie wychodzą?
Nie. Ale mają zawsze nas. To znaczy ja widzę często... Przypominam sobie taką sytuację. W ubiegłym roku razem z pacjentami uczestniczyliśmy w takim jarmarku, w którym był koncert Ryszarda Rynkowskiego w Murowanej Goślinie i byliśmy tam z grupą ponad 20 pacjentów i tak jak cała reszta publiczności bawiliśmy się na tym koncercie i na pewno wzbudzaliśmy zainteresowanie i to było widać. Wszyscy się nam przyglądali, ale to, co ja często zauważam, ja w tym wzroku kierowanym do nas, do personelu, bardzo często widzę szacunek, widzę taki, no nazwijmy to podziw, tak, że super, że ktoś jest, ktoś się nimi opiekuje. Natomiast pacjenci jak widzą, że my jesteśmy z nich dumni, że się w taki sposób bawią, że potrafią bawić się tak jak inni, to myślę, że ja zawsze mówię, że my jesteśmy tym parasolem ochronnym, który powoduje, że oni się czują, nie wiem, pewniej i być może, że tego zainteresowania takiego nie do końca zdrowego nie odczuwają właśnie wtedy zbyt mocno.
Możemy je zamienić na zdrowe spojrzenie motywujące z tego wynika. A bardzo często się zdarza, to dotyczy osób starszych, które na przykład występują w towarzystwie opiekunów, albo z racji tego, że na przykład przeżywają pierwsze etapy choroby Alzheimera, że osoby mówią do opiekuna, pomijając wzrokiem zainteresowaną bezpośrednio osobę, która jest podmiotem sprawy, czyli ta osoba, która jest starsza. Z moich doświadczeń wynika, że te osoby się czują fatalnie, kiedy ktoś mówi o nich, nie patrząc na nie.
Pani Basia Krzywda powiedziała tutaj piękną rzecz, że osoby patrzą na opiekunów właśnie z podziwem, z szacunkiem. My w naszej kampanii też byśmy chcieli, żebyśmy my wszyscy spojrzeli z takim samym szacunkiem, z takim samym właśnie uczuciem na te osoby pokrzywdzone przez los. Chcielibyśmy, żebyśmy zaczęli dostrzegać w nich człowieka, takiego pełnowartościowego człowieka, tą całą złożoność, która się kryje za tym pierwszym może wrażeniem, któremu ulegamy często. I to właściwie jest cel naszej kampanii. Druga rzecz jest jeszcze jest taka, że ta kampania jest o tyle niezwykła, że ona poza taką płaszczyzną graficzną zachęca wszystkich do działania. I to takiego wspólnego działania na różnych płaszczyznach. Poza tym, że chcemy namawiać wszystkich i to, jak widzieli Państwo, nam się udaje do zrywania z tymi chorymi słowami, takiego deklaratywnego, to mamy jeszcze dwa poziomy, które są bardzo, bardzo istotne. I tu odwołuję się jednym z tych poziomów do telefonu pani, która dzwoniła jako ostatnia, która wspomniała, że pracowała w szkole. Ona powiedziała bardzo ważną rzecz, że trzeba pomagać dorosłym, a niekoniecznie dzieciom. Ja tutaj pozwolę się nie zgodzić, choć pedagodzy twierdzą, że dzieci rzeczywiście nie mają uprzedzeń, ale jednak te uprzedzenia nabywają, ponieważ jeżeli są w środowisku dorosłych, którzy te uprzedzenia mają, to prędzej czy później nasiąkną, tak. I chciałbym tutaj, żeby Marek i Kasia opowiedzieli o programie, o platformie, którą tworzymy dla nauczycieli, która będzie dostępna na stronie zdrowemyślenie.org, której przygotowaliśmy lekcje dla każdego poziomu nauczania, ponieważ bardzo, ale bardzo nam zależy na tym, aby właśnie dzieci przekonały się o tym, co znaczą chore słowa i że one są bardzo, bardzo niebezpieczne i co znaczy zdrowe myślenie.
Jasne. I chodziło nam bardzo mocno o to, żeby do każdej grupy rówieśniczej i do możliwości poznawczych, emocjonalnych, społecznych dopasować ten komunikat. Czyli inną lekcję mamy dla przedszkoli, zerówek, inne lekcje są dla wczesnych klas szkolnych.
Bo również do przedszkoli, gimnazjum. Idziecie, tak? Również do przedszkoli.
Również. I chodzi o to, że inny sposób musimy mówić, tak, do dzieci i chodzi nam przede wszystkim też o to, żeby ta postawa empatyczna, tak, ta postawa umiejętności wczucia się w sytuację drugiego człowieka, wejścia w jego buty, tak, żeby ona się ugruntowała, tak. Mówimy różnym językiem na różnych etapach, ale cały czas to jest właściwie ta sama opowieść. Ta sama opowieść o tym, że spójrzmy na innego człowieka, spróbujmy poczuć jego emocje, jego sposób widzenia świata, tak? I taki jest przekaz tych lekcji, tak? Na każdym etapie oczywiście odnoszący się do innych problemów, tak? Na etapie przedszkolnym bardziej do takiej narracji, identyfikacji z bohaterem, tak? Tego opowieści, a na przykład w klasach gimnazjalnych czy licealnych bardziej do problemu, co czuje człowiek, kiedy jest tak odrzucany.
To pani Katarzyno, wy się ogłosicie, że można was zapraszać na lekcje do szkół? Czy wyślecie zaproszenie? Jak to
znaczy oczywiście chętnie przyjmiemy zaproszenie też takie. Natomiast na stronie zdrowemyślenie.org będą dostępne materiały, będą nagrane, są nagrane lekcje pokazowe i wszelkie materiały, które są potrzebne do przeprowadzenia lekcji, taki instruktaż, tak? Także serdecznie zapraszamy, żeby szkoły brały udział też w naszej akcji i żeby to było też dostępne dla tych dzieci.
Rozumiem, że będzie to tak zorganizowane, że będziecie mieli możliwość kontrolowania czy monitorowania, ile szkół się tym zainteresowało, tak?
Jak najbardziej i te informacje będą też dostępne na naszej stronie.
Ja powiem jeszcze bardzo istotną kwestię, że nad tym programem patronat objęło kuratorium w Poznaniu, także ono też będzie zachęcać szkoły do tego, aby brały udział w tych lekcjach. Ja może powiem o tym, jak przeprowadzaliśmy te lekcje próbne, ponieważ ten materiał dydaktyczny...
Na tak zwanym żywym organizmie, tak?
Tak, ten materiał dydaktyczny, który został przygotowany, on będzie wsparty jeszcze taką lekcją, która się odbyła rzeczywiście. Ja akurat miałem przyjemność zorganizować taką lekcję w szkole podstawowej w Puszczykówku, szkoła podstawowa numer 2. I po pierwsze, rodzice byli bardzo, bardzo otwarci, jeżeli chodzi o możliwość przeprowadzenia takiej lekcji. Również bardzo chciałem podziękować pani dyrektor, która też była bardzo otwarta i widziała potrzebę tego typu lekcji. I sama lekcja też rewelacyjnie wypadła, ponieważ tam jest klasa, w której są, to jest klasa integracyjna, w której też są osoby, które zmagają się z pewnymi problemami. Ta lekcja naprawdę doskonale wyszła i widać, ale też widać, jak ona była potrzebna. Zachęcam wszystkich nauczycieli, aby wchodzili od jutra na tą stronę, żeby pobierali te lekcje i przeprowadzali je w szkole, ponieważ no, dzieci są dla nas najważniejsze i to, jak będzie wyglądał świat za kilka lat, to zależy od tego właśnie, jak oni będą edukowani.
Panie Marku, bo wy też idziecie z tym do instytucji, do firm.
Ale też się zamazałam, tylko chciałem wejść tutaj w tok myślenia Andrzeja. Otóż ta kampania przewiduje komunikację dwóch stron. Zarówno zajmujemy się tymi, którzy są niepełnosprawni, jak i tymi, którzy spotykając ich, mają pewien dyskomfort, bo nie wiedzą, jak zapanować nad własnymi odczuciami. Bo przecież ja sobie tak to wyobrażam, że jeśli komuś się nawet zdarzy powiedzieć coś niewłaściwego, to po przejściu kilku kroków czuje niesmak do siebie, że tak właśnie określił, że tak się zachował. I nasza kampania ma też wpłynąć na lepsze samopoczucie osób, które spotykają się w życiu z różnymi problemami innych osób i jak mają sobie poradzić w kontaktach.
Proszę Państwa, jak bardzo schematycznie myślimy i reagujemy, to mieliśmy przykład tuż przed audycją. Mój kolega redakcyjny Piotr Maciejewski wyskoczył z newsroomu i powiedział, że w Oregonie, w Stanach znowu doszło do masakry w jakiejś bodaj szkole, jeżeli dobrze tutaj Państwo byli przy
kampusie.
W kampusie, tak. I ja go zapytałem, czy to znowu był jakiś szaleniec z bronią. I teraz oddaję głos pani Katarzynie, która od razu skomentowała moje zachowanie, że ja już naznaczyłem człowieka, o którym nic nie wiem, a pani tak próbowała nawet go zrozumieć.
Miałam za mało danych, złe słowo, ale... Zdecydowanie, natomiast chciałabym zwrócić też uwagę, i tu za chwilę
bo
będziemy...
Bo to słowo szaleniec to jest również słowo tak, chore, jedno, tak?
No jedno ze słów, które na pewno słów możemy użyć. Tak. Albo jest używane wobec tego.
Natomiast spójrzmy na taką sytuację, kiedy w mediach, zwłaszcza w mediach takich tabloidowych, pojawia się informacja o jakimś zachowaniu niezrozumianym, agresywnym, tak? Kiedyś prześledziłam, nawet zadałam sobie trochę trudu i prześledziłam po prostu, jak w ciągu półrocza to wyglądało. To te określenia naprawdę są bardzo mocno powielane. I bardzo ważna rzecz, jeżeli coś jest niezrozumiałego, to bardzo często obarczone jest komentarzem, że trwa sprawdzanie, czy osoba leczy się psychiatrycznie. Co tutaj kolega słusznie powiedział, że nawet nie zostanie to oczywiście sprostowane, a ten komunikat pozostaje.
Pani Katarzyna, proszę jeszcze w jednym zdaniu powiedzieć, dlaczego ja popełniłem błąd, mówiąc o tym, co...
Ja nie powiedziałam, że pan popełnił błąd.
Ale wytknęła mi pani, że już go naznaczyłem, tak? To znaczy...
No bo właściwie od razu przypięliśmy łatkę szaleńca, tak? Od razu użyliśmy tego słowa i włączył się system skojarzeń, tak? Każdemu z nas tak na dobrą sprawę. Być może trochę inny, być może troszeczkę u jednego bardziej łagodny, u drugiej osoby bardziej kategoryczny, a jednak system skojarzeń działa.
Panie Marku, czy taki system skojarzeń działa również wśród pracowników instytucji, firm, do których trafiają te różne osoby?
No właśnie, jest różna przestrzeń publiczna. Przed chwilą powiedziałem o mijaniu się z kimś na ulicy. Nie czujemy się zobowiązani do niczego. Natomiast jeśli jesteśmy pracownikami banku, jesteśmy pracownikami szpitala, urzędu, to wiadomo, że kilka minut kontaktu jest przewidziane też dla nas i chcielibyśmy w tej kampanii, aby rozmowa przeprowadzona z osobą niepełnosprawną intelektualnie lub zaburzoną psychicznie była po prostu rozmową sprawną.
Chciałbym jeszcze dodać tylko,
zaspokajające, przepraszam, że potrzeby tej osoby, bo my bardzo często jakby traktujemy bardzo rozlegle tę niepełnosprawność, czyli zaczynamy rozszerzać swoje wyobrażenia o tym, że ktoś na przykład nie wie, gdzie jest. On doskonale wie, gdzie jest. Większość przypadków jest taka, że te osoby wiedzą, gdzie są. Ja, jeśli można, takie miałem zdarzenie właśnie, że odzywała się do mnie osoba niepełnosprawna intelektualnie. To było w teatrze. Na scenie trwał spektakl osób niepełnosprawnych. Się odezwała, bo byłem w radzie artystycznym. Tyłem do mnie zapytała, jak mi się podoba spektakl. Ja powiedziałem, że mi się podoba i ona natychmiast skończyła tę rozmowę, bo miała tylko i wyraźnie taką potrzebę takiego kontaktu. A widziałem, że moi koledzy wpadli w popór, bo uważali, że teraz będzie trwała długa rozmowa przeszkadzająca wszystkim dookoła. I tak samo nasz słuchacz po prostu przecież zapanował dokładnie nad długością swojej wypowiedzi. Chciałbym taką mieć. Precyzję czasami.
Chciałbym a propos programu, którego Marek też jest współautorem, Marek Wojnacki, powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego faktu, iż Poznań jest pierwszym miastem, które bardzo mocno będzie promował ten program. Prezydent naszego miasta objął patronat nad naszą akcją i będzie też nas wspierał w kontekście właśnie implementacji tego programu w instytucjach w Poznaniu. My już mamy kilku partnerów, którzy wyrazili zainteresowanie kreowaniem właśnie stref zdrowego myślenia, bo tak to formułujemy. Ja też bardzo bym jeszcze chciał na koniec tej audycji pewnie powiedzieć bardzo, bardzo ważną rzecz i oddać głos Kasi, ponieważ chcielibyśmy prosić słuchaczy o pomoc właśnie w kontekście tego pierwszego telefonu, który ze swojej perspektywy określał, że być może ta kampania jest na wyrost. Aha. My twierdzimy, że nie i chcielibyśmy, żeby słuchacze nam w tym pomogli.
Chcielibyśmy zaapelować, dlatego, że widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby ta kampania też była jakimś objawem, obrazem interakcji takiej społecznej, tak? Żeby to tylko nie było na papierze, żeby to nie było tylko na stronie i na Facebooku. Chodzi nam o to, chcielibyśmy do Państwa zaapelować, żebyście Państwo podzielili się z nami swoimi historiami i tymi dobrymi, i tymi złymi, tak? Dlatego, że wydaje mi się, że to jest ważne, żebyście Państwo mieli też takie wrażenie, że my na tę historię czekamy, tak? Chciałabym podać maila, gdzie pod tym mailem będziemy oczekiwać tych historii. To jest prawdziwa historia @zdrowemyślenie.org. Także serdecznie
proszę
zachęcamy do dzielenia.
Jeszcze raz.
Prawdziwe historie @zdrowemyślenie.org.
I rozumiem, że ten adres mailowy znajdziemy również na stronie
tak,
kampanii.
Jak najbardziej.
Podajmy adres strony kampanii.
Zdrowemyślenie.org.
Oczywiście sy wpisujemy, a nie sy.
Od jutra.
Od jutra, proszę Państwa. Natomiast jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ta kampania rusza w tym momencie? Co takiego się wydarzyło, dzieje, że akurat teraz, w 2015, w październiku, czy na przełomie... Tak, w październiku.
Może od tego powinniśmy zacząć, jakby mocno ustanawiając tą kampanię jakby w rzeczywistości. Otóż dlaczego ta kampania teraz i dlaczego się w ogóle pojawiła? Otóż pojawiła się dlatego, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu od ponad roku realizuje program poprawy jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną. I w ramach, ten program jest finansowany w 80% przez fundusze norweskie, w 20% przez miasto Poznań. I w ramach tego programu i w ramach tej poprawy opieki powstaje nowe skrzydło właśnie w budynku, przy budynku filii w Owińskach, ale też powstaje zupełnie nowa jakość opieki. Myślę, że w filii, w samym oddziale
I między innymi w ramach poprawiania tej opieki uwzględniliśmy, że ogromną, postanowiliśmy inaczej. Zaplanowaliśmy, że oprócz tych działań w samym oddziale zajmiemy się również jakby środowiskiem, w którym działamy. I stąd powstał pomysł, że ponieważ na jakość opieki wpływa również to, gdzie funkcjonujemy, skąd do nas przychodzą pacjenci, dokąd wracają. Stąd też powstał pomysł kampanii, którą właśnie w tej chwili realizujemy.
Ona rusza, tak na dobre, oficjalnie ruszy jutro, a w jednym zdaniu jeszcze, jak państwo oceniają, bo państwo apelowali, żeby w niedzielę minioną przyszli ludzie do zamku, żeby wzięli udział w kręceniu filmu. Wyszło to, panie Andrzeju, czy nie wyszło?
Tak wyszło, jesteśmy bardzo zadowoleni, chcieliśmy bardzo wszystkim podziękować. Mieliśmy też kilka niespodzianek, bo poza tym ten spot oczywiście będzie można oglądać jutro. Istotą założeniem tego spotu było to, aby poznaniacy powiedzieli, że jako pierwsi w Polsce oczywiście, jesteśmy wyjątkowi, dziękuję wam za to, jako pierwsi w Polsce, że zrywamy z chorym myśleniem. Mieliśmy kilka niespodzianek.
I to będzie można zobaczyć w telewizji regionalnej poznańskiej
od
też,
jutra.
Tak? Od jutra.
Od na naszej stronie.
Pani Barbara Krzywda, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu w filii Abowińskach, pani Katarzyna Przerwa-Zydorowicz, psycholog, pan Marek Chojnacki, dydaktyk, konsultant tej kampanii, a także pan Andrzej Nowak, dyrektor zarządzający Good Agency, agencji odpowiedzialnej za kampanię, która zwalcza chore słowa i promuje nasze dobre zachowania wobec ludzi intelektualnie niepełnosprawnych. Dziękuję państwu za wizytę w studio.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc państwu. Kolejna rozmowa po zachodzie, poniedzieli w poniedziałek. Zapraszam.